środku dnia.
No i tak, proszę Państwa, porozmawiamy w tej godzinie o sporcie drużynowym, zespołowym w Poznaniu. Oczywiście on pozostaje w cieniu Lecha Poznań. Zapytamy, czy tak być musi. Pewno tak. Jak patrzę na Grzegorza, to wiem, że zaraz powiesz o uwarunkowaniach rynkowych i to po prostu jest
odpowiedź.
No i ogólnie odpowiedź.
Szerokim zainteresowaniu, tak. Ale wiesz co, chyba dobrze, że porozmawiamy, gdyż właśnie o tych sportach innych, niekoniecznie o Lechu, ale faktycznie to się wszystko w Poznaniu troszkę dzieje w cieniu Lecha, bo Lech to jest taki sportowy bohater zbiorowości. Powszechny. Natomiast rozmawiając o sporcie, to trzeba osobno traktować piłkę nożną, osobno wszystkie inne dyscypliny sportu.
Aha,
to są
dwa
różne systemy walutowe. Tak, dwa worki, dokładnie. To jest zupełnie... Też piłkę nożną uprawia się wszędzie, pod każdą szerokością i długością geograficzną. Z innymi dyscyplinami jest różnie. One są gdzieś regionalnie uwarunkowane, związane jest to z tradycjami w danych krajach i tak dalej, a w piłkę nożną grają wszyscy, wszędzie, no cieszy się największą popularnością, więc troszeczkę właśnie uważam, że rozmawiając o innych dyscyplinach sportu, trzeba to od piłki nożnej oddzielić.
Przedwczoraj w Lublinie pierwsza, a wczoraj także w Lublinie druga porażka poznańskich akademiczek w finale Orlen Basket Ligi. Ekipa Enei AZS-u Politechniki Poznańskiej przegrała wczoraj z lubelskim AZS-em UMCS-em 71-86 i w rywalizacji do trzech wygranych meczów rywalki ze wschodu Polski prowadzą już 2-0. I tu teraz dwa pytania do naszego eksperta, czyli Grzegorza Hałasika, dziennikarza sportowego. Powiedz Grzegorzu, bo tutaj ten finał, to taki finał, gdzie trzeba trzy mecze wygrać.
Tak.
Po dwóch porażkach w Lublinie poznanianek, jak widzisz szansę na to, że to jeszcze się da odkręcić?
No w znakomitej sytuacji jest oczywiście zespół lubelski, a żeby mieć szansę na Mistrzostwo Polski, to musiałby AZS wygrać dwa mecze w Poznaniu, teraz w sobotę, co by przedłużyło serię do niedzieli, wygrać w niedzielę i potem w środę 22 decydujący mecz odbył się w Lublinie, więc zadanie jest bardzo trudne. No pokazał AZS Lublin w tych dwóch spotkaniach, że faktycznie jest mocnym zespołem, jest dobrze przygotowanym do tych meczów finałowych, ma wartościowe zawodniczki. AZS dla wielu dosyć niespodziewanie dotarł do tego finału, jest to niespodzianka. Celem było wejście do czwórki, czyli przejście tej pierwszej rundy play-off, a AZS już przeszedł kolejną rundę i gra o medal złoty Mistrzostw Polski.
A jak tłumaczysz, dlaczego to stało się możliwe?
Bo AZS był dobrze przygotowany do tych playoffów i wykorzystał swoje atuty. Stoczył ciężki pięciomeczowy bój z drużyną z Gorzowa, z akademiczkami z Gorzowa, ale naprawdę były akademiczki do tych playoffów dobrze przygotowane, bo sezon zasadniczy był ciężki, miał lepsze momenty, miał gorsze momenty, było czwarte miejsce i z tego czwartego miejsca udało się wejść do finału.
Mhm. Czy ta wczorajsza porażka 71-86 jest wyraźną, taką, która pokazuje różnicę klas, czy jednak nie? Tak sobie myślę, że tak naprawdę to tych 15 punktów różnicy to jest 5 rzutów za 3 punkty.
Na przykład i to też trzeba zawsze zobaczyć, jak się układa, bo w playoffie nie ma znaczenia, czy wygrasz jednym punktem, czy 10, czy 20, czy 30. Wygrasz mecz, to po prostu prowadzisz 1-0, wygrasz drugi, prowadzisz 2-0, więc to nie ma większego znaczenia, a gdy ten mecz już się trochę wymykał, to ta końcówka już była troszeczkę luźniejsza w tym spotkaniu, stąd taka różnica. W pierwszym meczu na przykład w pewnym momencie też wysoko akademiczki przegrywały w tym wtorkowym spotkaniu z AZS-em Lublin, ale potrafiły jeszcze gonić i pewnie czasu zabrakło już, żeby dogonić i skończyło się 8 punktami. Więc różnicy klas tam nie ma. Jest pewnie mocniejsza AZS Lublin, ale to też nie ma znaczenia. Warto zwrócić uwagę, że w półfinałach z gorzowskimi akademiczkami przecież potrafiła AZS Poznań wygrać w pewnym, nie wiem, któryś mecz 30 bodajże punktami, tak, a następny przegrać. Więc to jak widać nie ma
to
znaczenia.
To wahadło się może i tak, tak. I tak wahadło.
Pamiętajmy, że to jest sport i przede wszystkim sport kobiecy. On jest bardzo zmienny.
Przyszła mi do głowy taka genialna myśl i porównanie, że ten system rozgrywek, ten do trzech zwycięstw, jest podobny jak mecz tenisa mężczyzn, gdzie jeden mecz to może być jeden set, jak gdyby, prawda?
Mhm. Tak, siatkówka, każdy mecz tak wygląda. Musisz wygrać 3 sety.
Tak jest.
Możesz wysoko przegrać w pierwszym secie i zaczynasz od zera, tak? Drugi set możesz wygrać. Możesz w ogóle w siatkówce w małych punktach być gorszy, w tenisie tak samo, a cały mecz wygrać, bo na styku wygrasz 3 mecze czy 3 sety, a na przykład te 2 przegrasz wysoko. Bardzo prawdopodobny scenariusz też.
Mhm. Powiedzmy, skupmy się na tym, że teraz akademiczki poznańskie Politechniki Poznańskiej grają w Poznaniu.
Tak, o godzinie 18 w sobotę w sali Politechniki. Zapraszamy. Zresztą już teraz przy tych finałach nie trzeba szczególnie jakoś kibiców zapraszać. Wiemy, że oni są. Nigdy AZS nie miał problemów w tej sali, akurat jeśli chodzi o frekwencję.
Ile ona tam mieści?
No, około 800 osób mieści, więc nie jest to duża hala. Tak?
I... Na taki Poznań?
No, zgadza się. To... Ale też pamiętajmy, że kobieca koszykówka to nie jest hala, dyscyplina, która zaraz wypełni kilkunastotysięczną halę, tak? Ale no takiej hali do gier zespołowych, do meczów ligowych, no to w Poznaniu nie ma, no powiedzmy sobie szczerze.
To jeszcze zanim będziemy zapraszali państwa i mówili o tym halowym, też halowej bazie sportowej w Poznaniu, to jeszcze posłuchajmy, bo się zaczynamy oddalać już od tego wczorajszego meczu, to co powiedzieli po meczu w Lublinie trener Wojciech Szabarski i zawodniczka Malina Piasecka.
Tak jak wczoraj mówiłem, że my zagraliśmy słabiej, natomiast dzisiaj muszę przyznać szczerze, że my zagraliśmy lepiej, ale Lublin zagrał naprawdę dzisiaj świetne zawody. Szczególnie ta gra podkoszowych jest imponująca, naprawdę ciężko na to znaleźć jakąś odpowiedź. Co zrobić? Będziemy walczyć na pewno, teraz jedziemy do domu.
Wiedziałyśmy, że jeżeli chcemy wygrać, to na pewno musi być o wiele lepsza obrona, bo gdzieś tam w pewnym momencie atak nie był problemem, ale ta obrona we fragmentach nie starczy. Na taki zespół jak Lublin to trzeba jednak te 40 minut bardzo dobrze bronić. No dzisiaj tych 40 minut nie było, dlatego myślę, że tak się skończyło.
Ja bym chciał, żebyśmy podkreślili w ogóle rangę tego finału w sportowym życiu Poznania.
Tak, bo to jest pierwszy udział w finale koszykarek od 22 lat, 22 lata temu AZS Poznań grał w finale, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie tylko chodzi o koszykówkę. Generalnie w sportach halowych, tych najpopularniejszych, czyli piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, męska i żeńska. Tak, to jest 6 takich powiedzmy możliwych lig, gdzie można walczyć o medale Mistrzostw Polski w tych najpopularniejszych dyscyplinach. To przez te 22 lata w Poznaniu nie mieliśmy żadnego sukcesu. Nikt się nie zbliżył nawet do walki o medal, tak? Ja wiem, że są hokeiści na trawie, hokeiści halowi, zdobywają medale, nawet piłkarze wodni mieli medale, no ale to już jest taka nisza. A jeśli mówimy o tych popularnych grach, o futsalu też tak, dziewczyny, bo tu zaraz trener Oktawian Solecki mnie w kostkę kopnie, że zapominam o AZS-ie, UEM-ie Poznań. Są też, no ale jeżeli mówimy o tych najpopularniejszych dyscyplinach, to 22 lata nikt nie grał w finale, a wiesz, kiedy ostatni raz mistrzem Polski była drużyna w grach zespołowych z Poznania, nie licząc właśnie Lecha i tego hokeja na trawie?
No nie sprawdzałem.
W 94 roku Olimpia Poznań, czyli 32 lata mija, odkąd w koszykówce kobiet, tak też, odkąd w Poznaniu mogliśmy cieszyć się z Mistrzostwa Polski w tych sportach halowych, najpopularniejszych.
Czyli dziewczyny z drużyny Polibudy nawiązują do tych dobrych tradycji.
Zdecydowanie. I spotykam też te koszykarki na meczach, które grały koszykarzy, którzy zdobywali
mistrzostwo. Tak?
Oj, przychodzą, tak. I to nawet są związane z MUKS-em te osoby, czyli z konkurencyjnym klubem, ale ten AZS gra dobrze, to też przychodzą. Czy Renia Klat, Irena Linka, dwukrotna mistrzyni Europy, która z Lechem Poznań w 80-tych latach no może też niewielkie triumfy święciły, bo Lech był zawsze mocny, zawsze w lidze, ale powiedzmy nie był jakąś tam potęgą walczącą o Mistrzostwo Polski, chociaż miał medale. No to mówię o kobiecym Lechu, no to przychodzi to towarzystwo.
Jak, Grzegorzu, sądzisz, czy tych 800 miejsc w sali Politechniki Poznańskiej w sobotę o 18 wypełni się, czy nie?
Co ja pamiętam taką scenę bodajże 3 lata temu, jak zaczynał się sezon i w pierwszym meczu akademiczki grały z Polonią Warszawa. Zawsze mniej więcej w pierwszy weekend października rozpoczyna się sezon. I nie mogłem tam się wręcz przepchać do tej hali Politechniki. Szedłem gdzieś z parkingu, kawał drogi, bo już nie było gdzie samochodu zostawić. Trochę studentów zaocznych było, to jest inna sprawa. Ale wchodzę do hali i Łukasz Zarzycki, prezes, mówi AZS-u, że koniec, bilety wszystkie sprzedał. I ludzie odbili się od bramy. Tak? Mecz otwarcia sezonu. Przyszli na ten mecz z Polonią Warszawa i wchodzę do tej hali, naprawdę przepełniona ta trybuna. Ona nie ma krzesełek, tylko ławki. Za wygodne to nie jest, ale mają być jakieś zmiany, bo teraz będzie gra w europejskich rozgrywkach i tam jakieś zmiany mają nastąpić, jeśli chodzi o komfort oglądania tych spotkań. No i przepełniona ta hala była, więc no może po tych dwóch meczach troszeczkę niektórym już entuzjazm opadnie po tych dwóch meczach w Lublinie przegranych, ale ja zapraszam. Ja myślę, że to tak gładko AZS Lublin nie wygra. Tak, myślę, że postawią się akademiczki w sobotę, wygrają, a potem w niedzielę niech się dzieje dalej.
A mamy telefon, odbieram telefon. W ogóle zachęcamy państwa, pytamy dzisiaj, czy interesujemy się także losem drużyn tych dyscyplin...
Grach zespołowych, tak.
Nie będących futbolem, o tak. Dzień dobry. Panie Mikołaju, tak.
Witam, witam.
Dzień dobry.
Witam panowie. Nie, no bardzo fajnie, że chyba po 22 latach, tak?
Tak.
Po 24 gramy w sensie, no, drużyna ze stolicy Wielkopolski gra o najwyższe rauly. No cholera, brakuje tego, bo przecież no Poznań, co by nie mówić, ma bardzo i to bardzo bogate tradycje, jeśli chodzi o koszykówkę, bo Lech przecież 11-krotny mistrz Polski i akurat tego w Lechu mi właśnie brakuje, żeby ktoś to dodatkowo wziął i wskrzesił tą męską koszykówkę na najwyższym poziomie. Olimpia przecież grała w Pucharze Ronketki, tam chyba było trzecie miejsce.
Tak, nawet w tej Eurolidze, czyli tym Pucharze Mistrzów, też miała trzecie miejsce. Finał był w Poznaniu.
Tak, no przecież no były przecież czasy, gdzie Olimpia grała w lidze o najwyższe laury. Tam, że tak powiem, środek tabeli okupował właśnie AZS Poznań w zasadzie legendarną Aliną Słabęcką, która no rzucała z każdej pozycji w zasadzie. No tego brakuje, natomiast no też znowu wracamy, Holender, do tej infrastruktury, bo no co by nie mówić, Lublin jest takim idealnym przykładem, jak to można rozwiązać, bo i mają siatkówkę na najwyższym poziomie. I Skarb Lublin gra przecież w ekstraklasie koszykówki.
Tak.
Tu zanosi się na złoty na medal. Chyba Bogdanka też jest mistrzem Polski w siatkę. No jest oczywiście chyba najbardziej tytułowany klub piłki ręcznej kobiet.
Tak.
Kiedyś to był Montek, teraz nie wiem.
MKS Lublin, tak.
No, MKS Lublin. Więc,
tak,
no,
AZS, to pozwolę panie Mikołaju przerwać. AZS, grając teraz właśnie z AZS-em Lublin w finale koszykarek, zderza się z miastem, który w sportach halowych jest potęgą właśnie, czyli coś zupełnie odwrotnego niż Poznań.
Tak,
w każdej dyscyplinie mają mocną drużynę, ale mają też obiekty, w których mogą to robić. Dwie hale.
No więc właśnie, no i tutaj, że tak powiem, wracamy do klubu wszystkiego. No nikt nie zainwestuje tutaj jakichkolwiek poważnych pieniędzy. Jeżeli załóżmy, no z dnia, powiedzmy, tego meczowego, jak to się tak określa, będą śrubki, bo co z tego, że przyjdzie 800 osób, no ale gdzie powiedzmy, no mając halę, powiedzmy, no nawet, no przynajmniej Poznań na taką zasługuje, na minimum 10 tysięcy, no to ten zwrot, załóżmy, z dnia meczowego, nawet jeżeli by przyszło na tą 10-tysięczną halę, przyszłoby 2,5 tysiąca, to i tak jest, że tak powiem, dużo większy zwrot z dnia meczowego, aniżeli z tej 800-osobowej hali. No,
śmiem twierdzić, że jeśli chodzi o zwrot, powiedzmy, czy zyski z dnia meczowego, to chyba tylko możemy mówić o piłce nożnej dobrze prowadzonej, bo też wiemy, że w Ekstraklasie nie każdy klub chyba bilansuje organizację meczów. No Lech jest przykładem, że robi to z nawiązką i tam akurat przypływy z dnia meczowego, to jest plus. I żużel jest drugą taką dyscypliną, gdzie na dniu meczowym można zarobić.
No tak, no przy Lechu jakby koszt organizacji meczu zwraca się przy frekwencji 13-14
tak.
tysięcy osób.
Panie Mikołaju, bo czekają kolejni słuchacze, czy pan się...
Musimy, że tak powiem, jeśli chodzi o władzę Poznania, musimy jakby skoncentrować się na tym, że no bez infrastruktury nie będzie wielkich drużyn tutaj. No koniec, kropka.
Mhm. No
to... Dziękujemy. To była kropka pana Mikołaja.
Trudno się nie zgodzić, ale mamy telefon kolejny. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam taką propozycję odnośnie areny, bo od tego należało między innymi zacząć, to znaczy sprzedać to za 1 zł pod warunkiem, że uruchomi tam halę sportowo-kulturalną. Ja 20 lat mieszkałem w Toruniu i byłem uczestnikiem, widzem hokeja na lodzie. Emocje są niebywałe. Proszę mi wierzyć, że cały tortor, jeżeli były mecze na szczególnie w pierwszej lidze, był zapełniony. Chodziło tam prawie w momencie takim naprawdę szczytowym prawie 10 tysięcy ludzi. Odnośnie sportu w Poznaniu, to pierwszym mistrzem zespołowym był hokej na lodzie.
AZS Poznań przed wojną, tak.
No właśnie. Mhm. Mistrzem Polski również była Unia Poznań Kobiet. W piłce nożnej. Także ja bardzo proszę, ja apeluję do władz miasta, żeby poszukali tego, kto kupi za złotówkę arenę i zrobi remont i uruchomi sport i kulturę.
Dziękuję bardzo. Czyli pan wskrzeszałby arenę i...
Myślę, że znaleziony został ktoś, kto nawet nie musiał za złotówkę kupować tej areny, tylko ją dostał, a jak się skończyła sprawa remontu, to widzimy, cały czas arena stoi zamknięta. Akurat na hokeju na lodzie w wypełnionej hali w Toruniu to ja byłem, mam takie doświadczenie i faktycznie hokej na lodzie na żywo jest świetnym przeżyciem i w Toruniu świetnie się ten hokej też ogląda. Fajna jest ta hala, ten stadion taki zimowy, można powiedzieć, ale skupiłbym się chyba na dyscyplinach, w których mamy większy tradycje, większe środowisko, które gdzieś tam się zawsze budzi, gdy coś się dzieje, jak jest w przypadku koszykówki.
Zanim oddamy głos kolejnemu słuchaczowi, który wybrał numer 618-654-654, to ja bym chciał jeszcze jedną rzecz, żebyśmy wyraźnie powiedzieli tutaj, Grzegorzu, że te nasze dziewczyny z Politechniki Poznańskiej, one mają już srebro.
Tak, to medal już jest, tak. Srebrny,
medal
tak,
już
tak,
jest.
Gra w finale, to już jest co najmniej srebrny medal. Ten pierwszy od 22 lat, kiedy też w finale z gdyńskim zespołem Lotosem wtedy akademiczki przegrały, jako stary browar AZS i zdobyły srebrny medal, więc to srebro już jest, tak.
Więc tak czy siak, nawet gdyby, o właśnie, mam do ciebie pytanie, gdyby teraz przegrały dziewczyny, czego im nie życzymy, trzeci mecz, to będzie dekoracja tym srebrnym medalem w
hali?
Tak,
oczywiście. Tak.
No więc będzie święto, proszę państwa.
Tak, tak czy siak. Jeżeli jest pierwszy mecz, w którym może być rozstrzygnięta kwestia zwycięzcy rywalizacji, to już przyjeżdżają z koszykarskiej centrali z medalami, z pucharem i to się tutaj odbędzie, tak.
Więc tak czy siak, proszę państwa, szykuje się w najbliższą sobotę, oby nie, ale możliwe jest, że to święto będzie. Chcielibyśmy, żeby ono było jak najpóźniej i w Lublinie, żeby...
W niedzielę, 22, tak.
Dzień dobry, halo.
Dzień dobry, jest Maciej z Kórnika. Ja jeszcze jestem z tych czasów, co pamiętam, że mecz się kończył, to szło się po meczu na Gieńka Kijewskiego na arenę.
Tak, tak, z koszykarek się szło na koszykarzy, tak, czy z AZS-u.
Ale głównie na najczęściej, areny, było, tak. Najczęściej było tak ustawiane mecz kolejarzy, bo 17:19:30 arena.
Tak.
I to były dwa poziomy i zawsze było to wszystko zapełnione, wszyscy przechodzili, no trochę, no że mamy tą halę, no w arena, która no jest takim, jak jest, pewnie jest, ale nie było żadnej inwestycji, ale w gruncie rzeczy pewnie podejrzewam, że nikt nie inwestował. No bo po prostu został olany, tak jak ktoś powiedział, tam sport zespołowy, tylko piłka i nic poza tym. A proszę pamiętać, no kiedyś, no nawet piłka ręczna, mieliśmy dwie drużyny ligowe, Poznanie i Grunwald kiedyś. Jeszcze w latach 80. i 90. i Grunwald, no tam pamiętam, raz był nawet wicemistrzem Polski, tak. Tam nie wyszło.
W 91. był wicemistrzem, ale w 70. latach był też mistrzem Polski.
No ja z tych czasów nie pamiętam, bo jeszcze wtedy nie było, ale pamiętam te lata. No i podejrzewam, no nie wiem, no trudno mi powiedzieć, może też jest taka sytuacja, że w większych miastach w Polsce jest problem z takim grami zespołowymi, bo może te małe miasta, no jak widzą tak jeden, jak taki na przykład Włocławek, czy no przykład Zielona Góra, no to zawsze
Ostrów.
Jest ta jedna drużyna, czy Ostrów, i oni to sfinansowane, no bo w gruncie rzeczy, żeby na bardzo wysokim poziomie było wiele dyscyplin, to naprawdę, no to trzeba dużych finansów i podejrzewam, że też ta arena została tak delikatnie mówiąc olana, bo nie miał kto grać i nie było po prostu żadnych zespołów w pewnym momencie, a na pierwszą czy drugą ligę, no to proszę mi wierzyć, no nikt nie był zainteresowany. No ostatni etap to był jeszcze koszykarze Lecha, to tam różne nazwy mieli, bo jeszcze browar sponsorował, to jeszcze coś było, no jeszcze tam się chodziło, no jeszcze tam niżli zawodnicy grali, no ale się skończy, no jest przykre, no najbardziej jest przykre właśnie męska koszykówka, że no nie ma zespołów, w końcu kiedyś w latach 80. początku 90. byliśmy potęgą, chyba no, nigdy nie zapomni Ligi Europy, tu Jugoplastika przyjeżdżała przecież z
Kukoczem.
Tak, Kukoczem, Radzią, no to po prostu no poezja była.
Aris teraz... z Nikosem Galisem.
No właśnie, już nie będę wspominał. Nie,
musimy, nie, dziękujemy za telefon, jak zaraz nam się tutaj aplikacja wspomnienia włączy z tych 90. lat.
To... Ale musi być jakiś po prostu sponsor i też miasto musi to zrobić.
Ale teraz o jednej rzeczy też powiedział nasz słuchacz istotny. Ja tak rzuciłem Ostrów Wielkopolski, który jest i dobrym, i złym przykładem, bo tam akurat są takie trzy dyscypliny wiodące w tej chwili. Czy jest Żużel oczywiście, który no w żużlowych miastach Żużel jest święty, tak? To też zawsze osobno dyskutujemy. dyskutuje o sporcie, jeśli chodzi o inne dyscypliny, więc nie mieszajmy też tych dwóch systemów walutowych, ale jest w Ostrowie silna piłka ręczna i silna koszykówka oczywiście, chociaż no nawet Ostrowia to jest medalista Mistrzostw Polski, jeśli chodzi o piłkę ręczną. Paweł Kretkowski głową macha, bo jest na bieżąco, jeśli chodzi o, za szybą, tak? O ostrowski sport.
Tak jest.
Ale teraz, co sprawiło, że tak ten sport zapikował w górę? No koszykówka zawsze była w Ostrowie z większymi, mniejszymi problemami, ale też piłka ręczna poszła w górę, bo miała tradycję, ale raczej w szkoleniu młodzieży, w wychowaniu zawodników, ale nie w zdobywaniu medali Mistrzostw Polski. Oni nagle w Ekstraklasie są czołową drużyną. Po prostu jest hala sportowa, w której można sport zawodowy robić. Bez hali sportowej zawodowego sportu nie będziemy robić. Jest pierwszoligowa drużyna koszykarzy, Enea Basket Poznań. Wczoraj skończyli sezon, trochę nieudany. W lidze się utrzymali, miały być play-offy, play-offów nie ma. Są plany oczywiście na kolejny sezon, ale gdy rozmawiam z ludźmi z klubu, to my tutaj o jakichś kwestiach typu awans do ekstraklasy nie możemy rozmawiać, bo gdzie ta ekstraklasa koszykówki będzie, będzie można oglądać, gdzie te mecze będą rozgrywane. No nie ma gdzie w Poznaniu i to jest podstawowy problem. I to nie chodzi już tylko o jakąś dużą halę na 15 tysięcy widzów, na jakieś wielkie widowiska, tylko halę, w której można by regularnie te mecze ligowe rozgrywać. Był kiedyś pomysł jeszcze przed pandemią 2-3 tysięcznej hali w miejscu obiektu Warty Poznań, ale nie boiska piłkarskiego, tylko tam, gdzie była siedziba klubu, ten taki barak. No ale to upadło raz, że okazał się ten teren jednak zbyt podmokły, a dwa, przyszła pandemia i ucięła wszystkie pomysły i już tego pomysłu hali do gier zespołowych nie ma, a to byłby świetny pomysł, bo tam mogliby grać właśnie czy piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, tam mamy pierwszą ligę. Grunwald Poznań cały czas funkcjonuje w lidze centralnej, czyli na zapleczu ekstraklasy. Są te koszykarki, są koszykarze i tam nie trzeba wielkiej hali, tylko właśnie taką halę kilkutysięczną, żeby te gry zespołowe mogły znaleźć swój dom i wtedy można ten zawodowy sport na poziomie ekstraklasy budować, bo też o takim zainteresowaniu mówimy, bo jeżeli powstanie wielka hala i będzie ekstraklasa koszykówki, nawet niech to będzie nazwa Lech Poznań, bo coś tam się ruszyło, jeśli chodzi o licencję do nazwy dla drużyny koszykarskiej, no to i tak nie wypełnią 15-tysięcznej hali. Zresztą umówmy się, że jak my dziś mówimy o pomysłach, to może do emerytury się doczekamy, tak?
Tak, a my ustawiliśmy tę rozmowę pod hasłem sport zespołowy w Poznaniu w cieniu Lecha, ale pan Maciej Skórnika zwrócił uwagę na to i przypomniał właściwie, że kibic Lecha może być, jest kibicem innych drużyn.
Ale oczywiście.
Halowych.
No a pan Mikołaj, który dzwonił, nieraz dzwoni, to przecież jest stały bywalec meczów Lecha, wyjazdowiec na mecze Lecha i też zabiera głos i domaga się innych dyscyplin. Powiem więcej. Rzecznik prasowy Lecha Poznań, już nie rzecznik prasowy, menadżer do spraw komunikacji, Maciej Henszel, też no nie oszukujmy się, nasz kolega, bo znamy się nie od dziś. Wiemy, że on wiernie w latach 90. chodził na koszykarki Olimpii przede wszystkim, bo one odnosiły sukcesy, ale też na Lechitki, na AZS. I teraz też zabrał swoje córki na te spotkania półfinałowe z AZS-em Gorzów. Poszedł tutaj na mecze, tak, w Poznaniu. Kupił bilet, wziął córki za ręce i przyszedł do tej hali, siedział, kibicował, bo też chodził. Więc to też nie przeszkadza, żeby to współistniało. Te sporty zespołowe nie są żadną konkurencją.
Może
tak,
więc też możemy tak prosić kibiców Lecha, żeby też lobbowali na rzecz tych obiektów dla innych dyscyplin sportowych.
Bardzo ładne. Wczoraj zauważyłem takie zachowanie właśnie związane z kibicami Lecha Poznań, bo jak wiemy, Wiara Lecha awansowała do ekstraklasy futsalu, tak, czyli w halowej piłce nożnej. To jest klub prowadzony przez kibiców, założony przez kibiców. Jedną z sekcji jest właśnie ta sekcja futsalu, awansowali do ekstraklasy i teraz musieli przełożyć mecz z najbliższego weekendu do Puszczykowa, ponieważ hala, w której rozgrywają swoje mecze, czyli Politechniki, jest zajęta na mecze koszykarek, daj Boże oba, tak, i nie mogą rozegrać meczu. I z rozezwoleniem napisali, że ustępujemy oczywiście miejsca koszykarkom walczącym o Mistrzostwo Polski i trzymamy kciuki za koszykarki AZS-u walczące o Mistrzostwo Polski. I też uznałem, że całkiem ładne zachowanie, że wszyscy jesteśmy poznańskim środowiskiem sportowym. Tej konkurencji właściwie chyba inaczej. No, ona jest, ale de facto pomieści dużo, tak?
Chciałoby się, żeby Poznań stał się taką potęgą sportową.
Jak Lublin, tak?
Nie tylko opartą na Lechu. Panie Rafale i potem pan Janusz, panowie naczekali się, ale o to oddajemy głos. Prosimy krótko, tak, konkretnie. Panie Rafale.
Tak, dzień dobry, witam, kłaniam się nisko, no powiem swoje, 16 stopni za oknem, dosyć ładna pogoda. Ale wracając do tego, no też, że tak powiem, nie mówiąc o piłce, no, ale trwają uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Jacka Magiery w tej chwili w Warszawie, no akurat o takiej porze rozmawiamy. Ale nie to, wieczny odpoczynek, dać mu dać panie. Ale co chciałem mówić, chciałem powiedzieć o tym, gratuluję przede wszystkim całym zarządowi Enea, ZS-u Poznań, Politechniki Poznań, no wejścia do finału, tego się nikt naprawdę nie spodziewał, pana Łukasza Rzeszyckiego też pozdrawiam serdecznie, no i cały zarząd ZS-u, tego się nikt nie spodziewał, tylko ja właśnie nie wiem, jak mówimy, nie, że ta hala, no nie wiem, panie Grzegorzu, bo ta hala chyba, no nie będzie się nadawać na puchary raczej, nie, bo to drugie miejsce
tak, będą grały tam puchary dziewczyny. Problem
ale
będzie
europejskie, tyle, mówimy
tak, o europejskich, ale problem będzie, problem będzie, bo to trzeba oczywiście z uczelnią dogadać, bo to jest hala dydaktyczna. I przyjedzie drużyna zagraniczna, niech będzie tam, nie wiem, Panathinaikos Ateny na przykład, czy jakiś zespół hiszpański, to on do dyspozycji musi mieć rano na trening halę, tak, na bodajże półtorej godziny, czy ileś już, nie wiem, ile to czasu jest. No i trzeba udostępnić.
No i pojawi się znowu
problem, tak. Zresztą też, mimo że ta hala jest fajna, jeśli chodzi o AZS, ona jest skrojona, tak, na potrzeby AZS-u, nie jest zła, wbrew pozorom, tak, ma oczywiście swoje mankamenty, twardo się na tych siedzi, jak dogrywkę trzeba wysiedzieć na tych drewnianych ławkach, to tyłek boli czasami, ale nie jest zła, tylko znowu, na przykład nie zawsze drużyna trenera Szawarskiego może na całym boisku trenować i na przykład nie ma obrzucanych tych koszy, na które rozgrywane są mecze, bo trening trzeba przeprowadzić w poprzek, da się boisko zorganizować w poprzek, bo trybuny się zwija, ale już się rzuca na inne kosze, tak? A to wbrew pozorom w koszykówce jest ważne, żeby mieć swoje kosze obrzucane.
No, ale bo to, jak mówić, to już są ogromne gratulacje, tak jak pan mówił, panie Grzegorzu, no, tego, że tyle lat nie było. No ale no mówię, no a co do tej hali, no to naprawdę, no i teraz jest koncepcja gdzieś tam na dawnym stadionie Szyca, coś budować.
Tak, ale to tej wielkiej hali widowiskowej.
20
tak.
lat to jeszcze pewnie potrwa, bo idą dyskusje, debaty i tam dalej, i tak dalej. No mówię, no bo szkoda, nie? No kiedyś mieliśmy piłkę ręczną, no Grunwald grała na Newtona w tej też niewielkiej sali w piłkę ręczną mężczyzn. No, kiedyś
zapełnia te hale, ale faktycznie mała hala.
Jak tam poprzednik mówił, no, że Grunwald Poznania, no mieliśmy trzy zespoły, gdzieś mieliśmy w Ekstraklasie, koszykarek, AZS, Lech i Olimpia, no także dawne czasy, no ale szkoda, no szkoda, że nie mamy takiej hali, no takiej hali chociaż na te 5-7 tysięcy, bo naprawdę, no nie chodzi o halę 20 tysięcy, ale jak te 5-7 tysięcy...
Panie Rafale, to pan pozwoli, że spuentuję, bo byśmy się rozpowiadali, bo coś bym dorzucił do tego, co pan mówi. Faktycznie hala, na przykład Warszawa teraz na Skrze zaczyna budować, już wyłoniono, zdaje się, wykonawcy i powstanie hala na 5-6 tysięcy osób właśnie dla koszykarzy Legii. Nie wiem, czy tam wpuszczą inne kluby, bo w Warszawie jeszcze są Dziki w Ekstraklasie, jeszcze z Polonia z ambicjami, inne dyscypliny, ale już coś się zaczyna dziać, żeby właśnie była taka hala do gier zespołowych, na miarę tych gier zespołowych, czyli nie ten moloch widowiskowy, ale hala na miarę gier zespołowych. Ja też chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, jeśli mówimy teraz o tym sporcie. Cały czas, gdy mówiliśmy o innych dyscyplinach sportu w Poznaniu, to poruszaliśmy głównie temat finansowania tego sportu, tak? Skąd brać pieniądze? Najczęściej to były dotacje miejskie, a niech to miasto da jak najwięcej. Znowu, ile może miasto dawać pieniędzy na sport jednak profesjonalny, zawodowy? Bo drużyna grająca o Mistrzostwo Polski, tak jak te koszykarki AZS-u, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest zawodowa drużyna, wręcz już produkt komercyjny, który pod sobą ma oczywiście całą drabinkę młodzieżową, ale na szczycie jest profesjonalna drużyna. No ale te dotacje miejskie już nie są takie złe. Pewnie, że są miasta, gdzie są wyższe, wspomniany Lublin, ale jednak już te dotacje są coraz znaczniejsze. No jest drugi sponsor, który tutaj jest, bym powiedział, takim mecenasem, jeżeli nie numer jeden, to na pewno co najmniej numer dwa obok miasta, to jest firma Enea, która tutaj większość poznańskich drużyn sponsoruje i jest w nazwie. I wystarczy przejrzeć tabelę, chociażby koszykarki, o których mówimy, też są przecież z rodziny Enea, AZS-u Poznań. Koszykarze są Enea Basketem, piłkarki ręczne, szczypiorniści Grunwaldu, więc mamy drugiego mecenasa sportu. To troszeczkę ruszyło, że faktycznie te drużyny okrzepły i coraz lepiej się prezentują w swoich ligach, czy to jest Ekstraklasa, czy to jest pierwsza liga. Może nie dotyczy koszykarzy. Troszeczkę ten sezon zawalili, ale ucieka tam organizacyjnie pierwsza liga. I o tych pieniądzach mówimy coraz rzadziej. One już jakieś są, może jest perspektywa, żeby były większe. Problemem jest właściwie największym w tym momencie hala sportowa, w której zawodowy sport halowy można by robić.
Czyli wszystko wraca do tego, do tej kwestii. Zaraz oddam głos panu Januszowi, ale wcześniej jeszcze w nawiązaniu do perspektywy gry akademiczek z Politechniki w Pucharach Europejskich, to co powiedziałeś, Grzegorzu, powiedz, czy jest możliwe teoretycznie, że na te treningi, na przykład poranne, przedpołudniowe, wywozimy gości z Aten czy skądś do innej hali?
Nie, nie, oni muszą właśnie do dyspozycji mieć tę halę, w której zagrają.
W której będzie mecz.
Piłce nożnej jest podobne. Mówiliśmy, że nie będziemy mieszać, ale akurat system jest podobny, tylko dzień wcześniej trening się należy drużynie na murawie, na której rozgrywany jest mecz.
Na tym obiekcie, gdzie będzie
tak,
grany.
Tak, nawet z tym samym światłem.
To jest
tak,
żelazna zasada tych rozgrywek.
Zdecydowanie. Tak? Nawet w polskiej ekstraklasie jest taki przepis. Przecież akademiczki, to kto przeglądał sobie serwis zdjęciowy, no to wczoraj i przedwczoraj trenowały normalnie w tej hali, w której grały wieczorny mecz rano. Aczkolwiek w lidze, jak jest problem, to jeszcze można czasami się dogadać. Niechętnie tam się dogadują te kluby, ale jeszcze można się dogadać. Ale generalnie w Europie to już by nie przeszło. Musi być ta hala do dyspozycji i koniec. Piłki tam ileś, to wszystko. Woda, zgrzewka przy ławce. No jest tam cały podręcznik.
Panie Januszu, halo.
Ja bym chciał przypomnieć gdzieś lata 70., kiedy chodziłem na mecze koszykówki kobiet na AZS, na ulicę Młyńską, gdzie ten był Wiśniewski, grała Walkowiak, Jabłońska, Wiśniewska, Komorowska. Wspaniałe mecze, przyjeżdżały drużyny z Włoch, z Francji. No to był poziom wtedy fajny w Poznaniu. I co do mody, to chciałbym powiedzieć, że tamta moda mi się bardziej podobała niż teraz ta. Jak trochę widzę te zawodniczki w tych takich, no nie powiem, długich spodniach, czy w ogóle to tak jakoś nie fajnie. Kiedyś było lepiej. Dziękuję.
Dziękujemy.
Bo kiedyś to było.
Panie Bogusiu, halo.
Dzień dobry, witam. No ja jestem akurat wielbicielką sportu, także powiem, że należy dotować wszystkie dziedziny sportu, budować hale, nie żałować pieniędzy, szukać sponsorów, bo pamiętam mój WF w wiejskiej szkole, nowej szkole, co prawda, myśmy z naszym panem WF-istą wszystkie dziedziny sportu uprawiali i myśmy kochali te zawody. Nie było, że ktoś się zwalnia. Zwolniła się dziewczyna z wiadomych powodów, ale tak to wszyscy z miłą chęcią, może dlatego, że był sympatyczny, przystojny pan, w którym wszystkie dziewczyny się zakochiwały, ale chłopaki go też lubili, bo był sympatyczny. I naprawdę uprawiajmy sport, bo sport to zdrowie. Jestem cała za.
Dziękujemy za ten apel.
O jednej rzeczy też myślę, że warto tutaj powiedzieć, bo tak, pani mówi, dotujmy wszystkie dyscypliny sportu. Oczywiście tak, no, jakiś klub zawsze trzeba wybrać w dotacjach, czy samorządowych, czy państwowych, czy w pozyskiwaniu sponsorów. Natomiast mówiąc też o koszykarkach AZS-u, bo powiedziałem o tym, że to jest zawodowy produkt na szczycie, ale oczywiście ma za sobą całą piramidę szkoleniową, to oczywiście oprócz zawodniczek i zagranicznych, tak, i Amerykanów, i Australijki, i Serbki, która tutaj już właściwie okrzepła, bo od wielu sezonów jest w Poznaniu, Jovana Popowicz. To są Polki, które są oczywiście też z innych ośrodków, wychowane w innych ośrodkach, kupione, ale cała lista zawodniczek też, czy młodzieżowych, czy inaczej, wielki wpływ na grę AZS-u mają zawodniczki młodzieżowe, wychowane tutaj. Są takie, które oczywiście za juniorki gdzieś tam zostały ściągnięte do Poznania, bo akurat były tutaj lepsze warunki szkoleniowe, bo może szkoła lepsza i tak dalej, jak z Trójmiasta chociażby Natalia Rutkowska, ale Malina Piasecka z Gniezna, Wiktoria Hegenbart z Opalenicy i to mamy, chociażby to są przykład, że to szkolenie poznańskie, wielkopolskie w AZS-ie przynosi efekt i ma wpływ na to, że ten AZS gra teraz o Mistrzostwo Polski w finale.
Mhm. Mamy kolejne telefony. Pan Jakub, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, proszę zabrać głos.
No ja tutaj się trochę z panem Grzegorzem nie zgodzę odnośnie tego, co powiedział na samym początku tutaj audycji, odnośnie tego, że no nie było za dużej przepaści między tymi drużynami, między Lublinem a Poznaniem w tych dwóch meczach. No ja mam trochę inne zdanie. No,
czyli pan mówi, że przepaść, bo ja oczywiście przyznaję, znaczy, że była różnica, że AZS jest Lublin mocniejszy, ale a pan
mocniejszy
uważa, że przepaść,
to
tak?
To znaczy uważam, że może nie aż taka bardzo mocna przepaść, bo ja i tak jestem w ogóle zaskoczony, że poznanianki poradziły sobie, no mimo wszystko z mocnym Gorzowem, który po fazie zasadniczej jakby zajął to pierwsze miejsce.
Tak.
Ale tutaj w tym Lublinie no rzuca się przede wszystkim to, że tam są trzy zawodniczki, właśnie ta Williams, ta Ryan i ta Gatling. Ta Gatling co prawda
to chyba nie jest tak do końca tam Amerykanka, bo ona reprezentuje tam Czarnogórę. No i do tego ta Stankowicz. To są cztery zawodniczki, które jakby tutaj wiodą prym w tej drużynie i w tych dwóch meczach praktycznie wszystkie cztery zawodniczki zagrały na bardzo wysokim poziomie. Dużo rzutów właśnie trafiały i tak dalej. No a w Poznaniu, no tam wystarczy, że właśnie w Poznaniu jedna zawodniczka albo dwie zawodniczki mają słabszy dzień, tak jak na przykład w tych dwóch pierwszych meczach teraz w Lublinie słabszy dzień miała na przykład ta Emilia
Kośla
chyba, tak? Mhm. Tak, bo ona, pamiętam, że ten mecz z Gorzowem jeden taki, to tam wygrała, no może nie sama wygrała, ale się bardzo przyczyniła do tego, bo i te rzuty i za trzyje i tam jakby wychodziły i tak dalej. Także no i tutaj też dużą jakby rolę odgrywa to, że wydaje mi się, że Lublin ma też mocniejszą ławkę.
Tak, szerszy ma skład, doświadczony. Jednak tak, mówi się, że tak, playoff to czas weteranów. I chwaliłem tu młode zawodniczki, ale przychodzi do playoffów, to oczywiście gra się opiera na zawodniczkach doświadczonych, więc jak już tak sobie analizujemy te mecze, to faktycznie więcej doświadczonych zawodniczek w Lublinie jest i jeżeli nawet trzeba zdjąć tą którąś z tych zawodniczek, o których pan mówi, to uzupełnienie składu z ławki jest porównywalne. I ta głębia składu jest pewnie większa i łatwiej taką rywalizację pewnie wytrzymać. No ale zobaczymy. Nie skazujemy na porażkę naszych akademiczek.
Na koniec zaprosimy oczywiście na ten mecz, jeszcze raz przypomnimy godzinę i tak dalej, ale jeszcze ostatnie dwa telefony. Pan Stanisław, krótko proszę.
Witam serdecznie panu redaktorowi wszystkich. No z Lechem byłem trochę związany, dlatego że i siostra, i szwagier w Lechu grali, to w pierwszej, w tym klubie, w pierwszej drużynie. Kazia Lewandowskiego byliśmy przyjaciółmi, także no, mógłbym dużo na ten temat powiedzieć, ale to nie w tym. Słuchając panów, ile klubów oczekuje na halę, to aż się boję, że jak ta jedna hala powstanie, to doba będzie za krótka, żeby rzeczywiście każdy mógł tam znaleźć miejsce. I dlatego taka propozycja. Mamy piękną jednostkę wojskową w Biedrusku. Jest podobno wojsko ma tyle pieniędzy, że nie jest w stanie wydać. No zróbmy jakiś schron, że tak powiem, na dole, a na górze halę, na 2-3 tysiące, wojskową czy niewojskową, nie pies drapał, jak to zwał. No i zacznijmy myśleć w tym kierunku, żeby nie budować jednej, znaczy oczywiście tak, budować jedną dużą halę, ale przy okazji na obrzeżach miasta, czy w powiecie, czy gdzieś, no takie mniejsze obiekty. Wojsko mi się zdaje jest idealnym miejscem, nie ma problemu z terenem, że tak powiem, gdzie tą halę ulokować. I no zrobię ten pierwszy krok.
No
pierwszy
nie wiem, czy tam krok, na każdy potem mecz przepustki nie trzeba by mieć, żeby wejść na teren jednostki
nie,
na taki
no
mecz.
Nie, no to zależy, to tak, no to zależy, gdzie ta hala powstanie. Jeśli tak, w środku poligonu, to na pewno. Natomiast no,
śmiem twierdzić, że wojsko chyba nie ma takich ustawowych narzędzi, żeby postawić halę.
Jeśli pod kątem hangaru czy schronu zaczniemy, a przy okazji hala, to tak ma powstać podobno na Olimpii, że ma być to schron pod ziemią, ale wiesz, ma być hala w kierunku wojska, które podobno ma problemy z wydaniem pieniędzy, także...
Dziękujemy panie Stanisławie za pomysł.
Nie zdążyliśmy o tej nowości jeszcze powiedzieć na mapie sportowej Poznania. Tak trochę chyba wspomnimy, że siatkarze teraz podnoszą rękę.
Dosłownie tak. Ostatni telefon, więcej ale nie będziemy odbierać. Tak, halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć o historii. Rzeczywiście jestem rówieśnikiem Genia Kijewskiego. Mhm. Kiedyś mieliśmy wspólny czas uczęszczając do tej samej średniej szkoły. Ale mnie się wydaje, proszę panów, że problemem w Poznaniu jest za wąsko otwierane drzwi. Jeżeli w okolicach Jeziora Maltańskiego mamy tyle terenu, tam już jest miejsce dla sportu i rekreacji. W tej chwili jest pusty teren po zakładach spirytusowych. Dalej przy termach buduje się bloki, a nie buduje się infrastruktury sportowej. I myślę, że tak, że jeżeli pan prowadzący Poznań, pan prezydent, ruszy swoją kieszeń i otworzy drzwi, to myślę, że sponsorów dla dobrego sportu w Poznaniu będzie mnóstwo, a panowie mówicie, że nie wiadomo, czy 15-tysięczną halę, to ja wam oświadczam. Ja pamiętam, jak na Dębcu siedzieliśmy na drzewach, żeby oglądać Lecha, a później na stadionie 22 lipca, bo on się tak wtedy nazywał, nie było miejsca w przejściach, bo były pełne trybuny i przejścia załadowane kibicami. Oświadczam, że jestem przekonany, ja już pewnie nie doczekam czasów, ale jak w Poznaniu powstanie z prawdziwego zdarzenia duża hala widowiskowo-sportowa, gwarantuje, że poznaniacy kochają sport i będą chętni do oglądania wszelakich dyscyplin sportu.
Dziękuję bardzo panu, tu stawiamy kropkę.
Sport oglądać, jak jest też gra o coś, to też jest ważne. To jest taki warunek. Natomiast wracając do tej nowości, bo pojawili się siatkarze.
Tak.
Ford Poznań tak ogłosił, bo to też jeden z pretekstów, dla których się dzisiaj też spotykamy, bo ktoś wchodzi nowy na mapę sportową Poznania, ale jest tam pomysł, tak? Jakiś, żeby zbudować drużynę siatkarską. Jest jakieś zaplecze biznesowe. Oczywiście jedna noga to dotacja miejska. Taki ma pomysł grupa ludzi prowadząca ten klub. Na Morasku będzie pierwsza liga, czyli drugi poziom rozgrywkowy. Jeśli chodzi o męską siatkówkę, to już jest wysoki poziom. To już jest zawodowa liga. No z ambicjami, żeby awansować do ekstraklasy i te mecze w uniwersyteckiej hali na Morasku będą się odbywały. No trzymamy kciuki za ten projekt. Siatkówka ma może trochę mniejsze tradycje w Poznaniu niż koszykówka i piłka ręczna, bym powiedział nawet dużo mniejsze, jeśli chodzi o tą męską siatkówkę. Ale znowu jest bardzo popularną dyscypliną sportu, ma dużo nowych kibiców, więc niewykluczone, że też zagospodaruje się tutaj.
Ja myślę, Grzegorzu, że faktycznie tutaj może do tematu siatkówki w Poznaniu wrócimy także w tym paśmie. Czekajmy na rozwój wypadków, może na początek sezonu, albo...
Tak, no będziemy się przyglądać na pewno. Wystartują w pierwszej lidze od jesieni, od nowego sezonu, więc będziemy się przyglądać. Sami jesteśmy ciekawi, jak się przyjmie i myślę, że to też jest temat do przedyskutowania.
I przypominamy, o 18 w sali Politechniki Poznańskiej w najbliższą sobotę trzeci mecz finału. Tak. Poznańskich akademiczek.
Jeżeli wygrają akademiczki z Lublina, to jest koniec rywalizacji Lublin-Złoto-Poznań-Srebro i będą medale, a jeżeli wygrają poznanianki, to czwarte spotkanie w niedzielę o godzinie 18:00, tamże na Piotrowie w hali Politechniki. Jakby tu wygrały poznanianki, to 22 w Lublinie, piąty mecz decydujący, a wszystkie mecze transmitujemy na antenie MC Radia 102.7.
A mecz biletowany?
Tak, biletowany, tak. W internecie można kupować.
800 miejsc, proszę państwa. Mam nadzieję, że Poznań je zapełni. Dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Paweł Kretkowski. Gościem był Grzegorz Hałasik, naszym ekspert. I poprowadził Rafał Rygulski. Do usłyszenia.
W środku dnia.